Ja go zmienię. Ja ją zmienię. O jakich relacjach marzymy? O czym fantazjują wasi pacjenci?
Najczęściej chyba o idealnej, romantycznej relacji, takiej jak z hollywoodzkiego filmu albo telewizyjnego serialu.
To ja myślałem, że usłyszę o trójkątach, eskapadach do klubów dla swingersów albo przynajmniej jakichś gimnastycznych popisach w sypialni.
Ale o tym również. Seks w wydaniu pornograficznym to też fantazja naszych pacjentów, ale marzenie o relacji idealnej jednak częściej się pojawia.
Co to właściwie znaczy dzisiaj idealna romantyczna relacja? To targanie pożądaniem Massimo i Laura z 365 dni, czy bardziej udomowieni Ania i Tomek z Planety Singli?
Taka najbardziej uniwersalna opowieść, którą znajdziemy w wielu historiach, zresztą obecna w jednym i drugim filmie, o którym mówisz, to poskromienie złośnicy albo złośnika.
Czyli wiara w to, że miłość zmieni człowieka.
Ba, miłość zmieni mu osobowość.
Zmiana osobowości to już chyba bardziej gatunek science fiction niż komedia romantyczna czy erotyk.
Zdziwiłbyś się, jak często słyszymy o takiej fantazji w tym gabinecie. Przychodzi do nas para, która jest w związku. Mają dzieci. Słuchamy ich historii i bardzo szybko zaczyna się ona układać w taką opowieść, że kiedyś byli zupełnie innymi ludźmi, ale związek ich zmienił, uspokoił.
Ucywilizował.
Ta fantazja realizuje się mniej więcej tak. Ktoś bierze sobie za partnera lub partnerkę osobę, która jest odlotowa, pełna energii i życia. Zaczyna się od gorącego romansu, gdzie jest bardzo dużo seksu, dużo otwartości w tym seksie, czasem nawet na inne osoby. Jest chęć eksperymentowania i zabawy. Z czasem jednak sytuacja się zamyka. Kochankowie zostają dla siebie stałymi partnerami, mężem, żoną, mają ze sobą dzieci i poczucie, że kiedyś to było, ale dziś to już tylko wspomnienie, którym się można utulić do snu. Nie dziwi nas, że seks w ich relacji się skończył.
Dlaczego się skończył?
Bo skończyły się specyficzne emocje, które z tym seksem na początku relacji się wiązały. Do tego dochodzi brak świadomości, że w relacji są różne etapy. Większość dobrze zna ten pierwszy etap. Romantyczne początki, zabieganie o siebie, uwodzenie.
Czasem ludzie świadomie z tych emocji rezygnują, bo nie potrafią pogodzić seksu z odpowiedzialnymi rolami, które mają odgrywać. Cielesne uniesienia możemy sobie wspominać przekręcając się na drugi bok w łóżku, ewentualnie podczas masturbacji.
To najczęściej właśnie ten etap oglądamy w kinie albo w domu na kanapie przed telewizorem.
Wiele osób podświadomie oczekuje, że on będzie trwać wiecznie. Tylko że to jest nierealne i tak naprawdę wymagałoby, żebyśmy ciągle żyli w jakiegoś rodzaju manii. Nie mówię, że powinniśmy pogrzebać ciekawość sobą nawzajem, ale oczekiwanie permanentnego okresu randkowania, cóż, po prostu nie jest to do pogodzenia z rzeczywistością. Kiedy ustaje ten początkowy stan pobudzenia, a nie jesteśmy na to przygotowani, to w relacji pojawi się kryzys.
A to pewnie prowokuje wzajemne pretensje.
Tak. Ale nie tylko pretensje. Pojawia się też poczucie dumy, że chociaż dziś już nie, to kiedyś to było. Jest trochę nostalgii za tym, że żona jako dziewczyna potrafiła mnie zaciągnąć do biurowej toalety w środku dnia, a mąż nie bał się zatrzymać windy między piętrami. Ale teraz akceptujemy siebie i jesteśmy zadowoleni, że dorośliśmy. Co w sumie wydaje się dość paradoksalne w obliczu przekonania, że to właśnie dla dorosłych jest ten seks przecież. Nieraz słyszeliśmy, proszę państwa, za młodziaka to bzykaliśmy się bez końca, jak króliki.
Pretensje to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale z czego tu być dumnym?
Zachodzi dysonans poznawczy. Dopuszczenie do siebie informacji, że sami jesteśmy odpowiedzialni za brak seksu w relacji, jest bardzo nieprzyjemne. Trudno poradzić sobie z myślą, że tu nie ma nic do rzeczy wiek, tylko nasze przekonania, lenistwo, uprzedzenia sprawiły, że coś straciliśmy. Szukamy więc instynktownie wytłumaczenia, które przyniesie ulgę, zdejmie z nas odpowiedzialność, dzięki czemu nieprzyjemne napięcie zniknie. Często zaraz po tym zdaniu o seksie, jak u królików, słyszymy pełną satysfakcji opowieść o pozytywnej zmianie. Że on to był taki hulaka, że z chłopakami na wódkę chodził, ale jak się ona pojawiła, to go wreszcie naprostowała. Albo nawet lepiej, jeszcze większa satysfakcja jest, jak ktoś inny doceni tę przemianę, rodzina, przyjaciele.
Pewnie najważniejsze, żeby doceniła matka albo teściowa.
Bingo, bo mama mówi, że dopiero kiedy Kaśkę poznałem, to się za siebie w końcu wziąłem. I wnuki są, i dom, i samochód fajny.
Facet przestał chlać, ustatkował się, ożenił, sumiennie pracuje i zajmuje się dziećmi. To w czym problem?
Odpowiem ci tekstem z piosenki. Polo, polo, tylko koni tu brak.
To co? On ma znowu odpalić wrotki? Pójść w miasto, imprezować i będzie dobrze?
No i właśnie to akurat byłoby najgorsze rozwiązanie. Takie zachowanie oznaczałoby regres, cofnięcie się do czegoś, co ten mężczyzna ma za sobą, z czego faktycznie wyrósł. Chodzi natomiast o to, żeby zrobić pożytek z tego, na co sobie zapracował. Żeby jego dojrzałość i to tak zwane ogarnięcie życiowe przekuć w intymność i wolność. Kiedy dochodzi do dużych życiowych zmian, to para musi skonfrontować się z tym, że coś traci, ale wiedzieć też, że jednak więcej zyskuje. Kobieta nie jest już tą dziewczyną, co zawsze i wszędzie ma ochotę na seks. Odgrywa wiele odpowiedzialnych ról, w domu i w pracy, więc żeby wskoczyć w tę rolę kochanki, potrzebuje więcej czasu. Wprowadzenia się w nastrój, zmiany scenerii. Może wysiłek jest większy na etapie przygotowania, ale te inne role przynoszą na przykład pewność siebie, większą świadomość swoich potrzeb i otwartość na nowości, o których kiedyś w ogóle nie było nawet mowy. Mężczyzna może przestaje być tym luzakiem sypiącym seksualnymi pomysłami jak z rękawa. Dziś jego myśli są z jednej strony przy roli taty, emocjach związanych z opieką i bliskością, z drugiej przy odpowiedzialności i stresie w pracy. Ale dzięki swojej dojrzałości może w seksie stać się dużo bardziej uważny i zmysłowy. Możliwe, że seks i partnerka będą dla niego ukojeniem i bardziej głębokim przeżyciem, również emocjonalnym, niż kiedy był tak młodzieńczo gotowy na wszystko. Taka para, w której to jedna frywolna osoba nadawała lekkość, rozkręcała seksualnie relacje, może mieć zrozumiałe trudności, kiedy role życiowe ulegają zmianie, ale to nie oznacza, że ma ten seks spisać na straty.
Kiedy w takiej parze zaczyna brakować seksu, to wtedy przychodzą do was, tak?
No nie, nie. Zanim się państwo zdecydujecie na przyjście do nas, to najpierw spróbujcie postawić na siebie i rozwiązać problem samodzielnie. Zazwyczaj najpierw jest dużo udawania, że tego problemu w ogóle nie ma. Para zamiast dotknąć tematu i pogadać wprost o tym, że coś nie działa, próbuje wziąć na przeczekanie. I uwierz mi, w takim zaprzeczeniu można żyć kilka, a nawet i kilkanaście lat. Tyle jest innych obowiązków życiowych, że stosunkowo łatwo unikać konfrontacji z problemem. Do czasu.
Do czasu, aż jedna strona nie wytrzymuje.
Tak. Wtedy podejmuje temat i okazuje się, że od 2 lat ze sobą nie spali.
Ale przecież zanim dochodzi do tej rozmowy, na pewno już wcześniej pojawia się dyskomfort. Bezsenne noce, kiedy obydwoje leżą odwróceni do siebie plecami i po cichu rozpaczają, że tego seksu nie ma.
Myślę, że w takich relacjach istotną rolę odgrywa coś, co nazwałbym pacyfikacją męskości. W naszej kulturze dość powszechne jest przekonanie, że udomowienie takiego mężczyzny, który potrzebuje dużo wrażeń, to jest jakieś osiągnięcie. A jednocześnie uważa się, że mężczyzna taki upupiony, mięciutki, to już nie jest szczególnie pociągający.
Albo pacyfikacja kobiecości. Przecież przemianowanie tej atrakcyjnej, seksownej kobiety, która podoba się wszystkim facetom, na matkę Polkę, prawie świętą, to jest ten sam mechanizm.
Tym ciągłym myśleniem, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, można sobie zrobić pewnie dużo krzywdy.
Pacyfikacja kobiecości i męskości może zachodzić jednocześnie. Pamiętam małżeństwo, które przychodząc na sesję, cały czas poświęcało na opowiadanie, jacy to oni byli kiedyś. W końcu zapytaliśmy, jacy jesteście dziś? Wtedy mieli już bardzo mało do powiedzenia. Okazało się, że wybory, których dokonywali, były w większości podyktowane tym, co powinno się albo jak wypadałoby zrobić. Dom trzeba było postawić obok rodziców. Dzieci wysłać do tej szkoły, po której będzie dobry zawód, a na wakacje jechać nad polskie morze, tam gdzie wszyscy jeżdżą. I co? Dom sprzedali, dzieciom pozwolili żyć po swojemu, a dziś całkiem szczęśliwi pracują zdalnie nad morzem dużo cieplejszym niż Bałtyk.
Wejście w udomowienie jest jednocześnie wyjściem z czasu karnawału, randkowania, przyjemności. Prowadzenie domu, utrzymanie rodziny jednak wiążą się z powinnościami i stopniowo kończy się beztroska. Stąd też częste narracje typu: zanim cię poznałem, poznałam, to się działo. Trudność polega na połączeniu tego, że z jednej strony jesteśmy matką, ojcem, organizatorami rodzinnego życia, z tym, że z drugiej dalej mamy ochotę na beztroską zabawę. Wiele osób ma przekonanie, że jedno wyklucza drugie.
Tym ciągłym myśleniem, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, można sobie zrobić pewnie dużo krzywdy. A dlaczego ta poważna żona i ten stateczny mąż nie mogą wynająć niani do dziecka, pójść do hotelu i wejść w te postaci, którymi byli jeszcze przed poskromieniem?
Bo to wymagałoby jednak sporo pracy, a my nie chcemy pracować nad seksem. To też trochę za proste rozwiązanie złożonego problemu. Przypomina mi się pomysł, który przychodzi do głowy wielu parom. Chodźmy do seks-shopu.
A to nie jest dobry pomysł?
Znakomity. Podobnie jak to odgrywanie ról. Ale uważałbym na takie myślenie, że jedną wycieczką do seks-shopu rozwiążemy problemy, które narastały latami. Bardzo możliwe, że w takiej relacji jest jakiś deficyt na poziomie emocji, a nie wrażeń sensorycznych. Partnerzy mogli gdzieś zgubić po drodze zaciekawienie sobą nawzajem. Tymczasem po wizycie w seks-shopie czy po odpaleniu porno na rzutniku znowu zniknie nam z oczu partner czy partnerka. Emocjonalny problem między nimi dalej nie zostanie rozwiązany. Często oczekujemy, że seks po prostu będzie, bo przecież był w pakiecie startowym. A trudna prawda jest taka, że nad dobrym seksem trzeba pracować.
To jest kolejna fantazja? Seks po prostu działa, kiedy spotkają się dwie dopasowane do siebie osoby. A jak nie działa, to znaczy, że nie ma dopasowania.
Cały czas pokutuje to przekonanie o dwóch połówkach, które się odnajdą.
Trochę już sobie ładujemy do głów tę historię. W zasadzie to od starożytności. Już Platon właśnie tak wyobrażał sobie miłość.
To prawda. Dlatego myślę, że już starczy tej opowieści. Bardzo bym chciał, żebyśmy przynajmniej w seksie zrezygnowali z tego mitu idealnego dopasowania. Żadnego z niego pożytku, tylko same problemy. Zwłaszcza kiedy jest okraszony takim założeniem, że jak się dobraliśmy seksualnie, to już tacy będziemy do końca. Albo jak nie gra coś na początku, to już nigdy nie będzie nam dane zaznać przyjemności i związek skazany jest na porażkę. To nieprawda, drogi Platonie.
Trudno się dziwić, że ten mit jest aż tak silny. Tak wygląda przecież większość romantycznych i erotycznych historii na ekranie. Nie masz czasem ochoty w kinie wstać i oświadczyć publiczności: proszę państwa, jako seksuolog pragnę podkreślić, że to jest nieprawda. Tak to nie działa. Nad dobrym seksem trzeba pracować.
Powstrzymuję się, chociaż to prawda, że nad dobrym seksem trzeba pracować i warto to powtarzać, ale może nie w kinie. Zresztą nie wszystkie tropy w komediach romantycznych to bujda. Na przykład to, że im więcej przeszkód pokonujemy, tym bardziej atrakcyjni wydają się nam partner lub partnerka, jest już bliższe prawdy. Nic dziwnego, że Romeo i Julia tak bardzo się kochali, skoro na drodze ich miłości los postawił tyle przeszkód. Rodzice rzucają kłody pod nogi, on pokonuje góry i jeziora, zabija smoka, żeby tylko mogli być razem, aż w końcu rzucają się sobie w objęcia i wybuchają namiętnością. Mechanizm dobrze znany i dobrze zbadany na gruncie psychologii społecznej.
Jak to zostało zbadane?
W psychologii społecznej jest taki słynny eksperyment Datona i Arona. Polegał na tym, że były dwa mosty, a na końcu każdego z nich stała dziewczyna. Jeden był szeroki, solidny, nowoczesny, drugi stary, chybotliwy, drewniany, rozwieszony nad 80-metrowym kanionem. Przez te mosty przechodzili mężczyźni. Na końcu czekała na nich badaczka, która pokazywała im różne obrazki i prosiła o ich opis. Po wypełnieniu tego zadania dostawali od niej numer kontaktowy z sugestią, że jakby mieli dodatkowe pytania, to niech śmiało dzwonią. Jak myślisz, kto częściej dzwonił do tej dziewczyny?
Pewnie ci, którzy się namęczyli ciężką przeprawą przez kładkę. Mężczyźni z porządnego mostu mieli zbyt łatwo.
Masz rację. Dzwonili dużo częściej, bo byli bardziej pobudzeni emocjonalnie, co wprost wynikało z przypływu adrenaliny. To bardzo podobna reakcja do tej, która pojawia się przy odczuwaniu pożądania.
Nic, tylko umawiać się na randki przy chybotliwym moście.
Podam inny przykład dla tych, którzy nie mają w pobliżu żadnego mostu. Wyobraź sobie, że biegniesz do autobusu, wpadasz zziajany i siadasz naprzeciwko osoby, która spełnia twoje kryteria atrakcyjności. Gwarantuję, że będzie wydawać ci się dużo bardziej atrakcyjna, niż gdybyś spokojnie wsiadł do tego autobusu.
I to jest porada. Jak ktoś szuka miłości, powinien zawsze wchodzić trochę spóźniony i wszędzie podbiegać.
Dosłownie ułamki sekund decydują o tym, że się zakochujemy. I to może być wszystko. Mały gest, spojrzenie, zapach czy chwiejący się most. Ludzie częściej poznają kogoś na wakacjach, na urlopie, kiedy ich mózg z założenia nastawiony jest na przeżywanie przyjemności. Tylko od razu ostrzegamy, że prędzej czy później przyjdzie moment spotkania z rzeczywistością. W stanach pobudzenia czy rozluźnienia ludzie rzeczywiście mogą uważać spotkane osoby za bardziej dopasowane, atrakcyjne. Emocje odczuwamy wtedy dużo mocniej. Jesteśmy bardziej lub mniej uważni. Znamy takie pary, które połączyły się ze sobą w życiowych kryzysach. Kryzys minął, a w relacji pojawia się pustka, nuda. Dobrze obrazują to te wszystkie programy reality show typu Love Island czy Hotel Paradise. Dużo się w nich dzieje, dużo jest emocji, dużo adrenaliny, to i dużo miłosnych uniesień.
Ten mechanizm działa też pewnie u par, które poznawały się w mocno imprezowym trybie. Emocje wtedy są dodatkowo podbite alkoholem, narkotykami.
Przypomina mi się jedna taka para. Młodzi, zakochani, bardzo atrakcyjni ludzie, lubiący się bawić, nie stronili od używek, sporo alkoholu, kokainy, MDMA. Jednak przyszedł moment, w którym poczuli, że pora zacząć budować coś na poważnie. Pojawiła się myśl o założeniu rodziny. Kiedy jednak używki i atrakcyjne życie nocne zniknęły, okazało się, że na wielu płaszczyznach się nie dogadują.
I jak to się skończyło?
Udało im się, ale musieli zaakceptować, że czasem jest po prostu nudno i to jest okej.
Ileż to historii romantycznych opartych jest na wątku: on ją wyratował z opałów, dosłownie wyniósł z pożaru i miłość eksplodowała.
Chwila. Ale nie chcecie chyba powiedzieć, że gdyby Jack i Rose przeżyli katastrofę Titanica, to wcale nie żyliby długo i szczęśliwie. Przecież ona by mu pozowała, on by ją malował i co wieczór uprawialiby seks w zaparowanym samochodzie.
Okej, ja też jako nastolatka płynęłam tym statkiem. Może cię to rozczaruje, ale myślę, żeby się ze sobą pięknie nudzili.
W każdym związku pojawia się frustracja. Pytanie, co my z tym robimy? Wyjątkowo trudne pytanie w czasach, kiedy oczekujemy, że wszystkie nasze potrzeby zostaną momentalnie zaspokojone. Nie dajemy sobie miejsca na frustrację. Oczywiście nie muszę dodawać, że tym bardziej nie dajemy sobie możliwości, żeby o frustracjach porozmawiać z partnerem lub partnerką. Łatwiej odpalić film porno i szybko frustrację zaspokoić.
Teraz to już ekspresowo łatwe. Dostęp do całej światowej pornografii mamy w zasięgu kciuka na telefonie. Nawet nie trzeba iść do kiosku po gazetkę czy po kasetę VHS na giełdę.
Szybkość i dostępność na pewno nie pomaga. Kiedy rozładowanie frustracji wymagało większego nakładu pracy, to i motywacja, żeby popracować nad relacją, była większa.
Skoro łatwe rozwiązania nie działają na parę, która kiedyś uprawiała dziki seks, a teraz umiera z nudów, to jakie są te trudniejsze sposoby? O co ich pytacie?
Pytamy o to, co pani robi ta nuda. Czy nuda jest zła? Czy nuda oznacza, że czegoś panu brakuje?
Widzisz? Ty myślałeś, że my tutaj rozbieramy na czynniki pierwsze wielopoziomowe fantazje seksualne, a my gadamy o nudzie. Tam znajdziesz prawdę o relacji. Nie ma nic prawdziwego w powiedzeniu, że inteligentni ludzie się nie nudzą. Z nudą trzeba się nauczyć żyć. Tak samo przydaje się to dzieciom, jak i dorosłym. My z Robertem też czasem, jak się akurat nie spieramy, to się ze sobą nudzimy. Dlatego dobrani z nas terapeuci.